Posiedzenie Rady Miasta Poznania 22 sesji. Proszę Państwa o zajęcie miejsc. Przystępujemy do omawiania punktu 6 porządku obrad. Jest to projekt uchwały 211/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Literackiej i Horacego w Poznaniu. Projekt uchwały przedstawi pan dyrektor Cezar. Proszę państwa radnych, którzy jeszcze nie zajęli miejsc, o zajęcie miejsc. A wywiadów proszę udzielać w kuluarach. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Przewodniczący, Wysoka Rado, kolejny projekt uchwały dotyczący terenów Literacka Horacego. Jest to obszar nieco większy od poprzedniego. Poprzedni obejmował około 15 hektarów, ten około 19. I również na początku proszę o uwzględnienie autopoprawki dotyczącej uzupełnienia podstaw prawnych. Jest ta sama sytuacja 18 września. Ukazał się akt prawny. Od 18 września obowiązuje nowy akt prawny. Przedstawię Państwu uwagi, które wpłynęły do planu, a nie zostały uwzględnione przez Pana Prezydenta i pozostają do rozpatrzenia przez Wysoką Radę. Chciałbym jeszcze dodać, również dotyczy to poprzedniego planu, że oczywiście rozwiązania zaproponowane w projekcie tego planu są zgodne z zapisami studium. Pierwsza uwaga. Wnosi o wykreślenie możliwości dopuszczenia lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych na terenie zabudowy. Tak jak tłumaczyłem poprzednio na podstawie takich samych przemyśleń, a mianowicie o być może konieczności zagęszczania tych sieci z różnych powodów, również takich, że tak powiem, ochronnych, uważamy, że powinna pozostać możliwość lokalizacji takich masztów. Kolejna uwaga. Złożona przez kogo innego podobnej treści niezezwolenie na lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej na budynkach, na terenach zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej. Chciałem powiedzieć, że nie ma dopuszczenia na zabudowie jednorodzinnej, a w pozostałych miejscach proponujemy pozostawienie tego zapisu w celu ewentualnej realizacji zagęszczenia sieci anten. Kolejna uwaga dotyczy terenu, który został przeznaczony pod funkcję oświaty. Dotyczy wysokości zabudowy. Plan proponuje zabudowę wysokości 17 i 24 metry. To jest 17 metrów dla budynku szkoły, 24 metry dla tak zwanej dominanty, którą chcieliśmy, i w wyniku w zasadzie decyzji Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wprowadziliśmy do tego planu. Jest propozycja zmniejszenia tej wysokości do 10 metrów, a dominanty do 15. Wynika to z obaw Rady Osiedla, bo to ona składa ten wniosek, że zostanie wykorzystane 24 metry na wysokości na całej powierzchni przeznaczonej po budynek i że powstanie blok o wysokości 24 przez 3, 8 kondygnacji. Wydaje mi się, że słowo dominanta jak gdyby jednoznacznie określa, że nie może to obejmować całości tego budynku i w związku z tym natomiast budynek 17 metrów, wysokości 17 metrów wynika z wymogów dla zorganizowania tam szkoły i zastosowania przez nas dachu spadzistego dla zachowania określonego, jednoznacznego charakteru dla budynku publicznego. W związku z tym proponujemy tej uwagi nie uwzględniać. Kolejne uwagi dotyczą wymogów parkingowych dla rowerów, aby ilość miejsc parkingowych dla rowerów była taka sama jak dla samochodów. Tak samo jak w planie poprzednim chciałbym sugerować odrzucenie tej uwagi, ponieważ nie ma takich potrzeb. Określamy miejsca postojowe, sposób ich realizacji i część z nich może być wykorzystana pod stanowiska parkingowe dla pojazdów rowerowych. Są te same uwagi, co poprzednio, dotyczące tych ścieżek rowerowych, że ma być ona dwustronna, a nie ma jej być w pasie rozdziału. Uzasadnienie zupełnie takie same jak przy poprzednim planie, nie ma możliwości zrobienia obustronnych ścieżek, a rozwiązania, które proponujemy, czyli jednostronna ścieżka dwukierunkowa oraz ścieżka w pasie rozdziału, ścieżka rowerowa w pasie rozdziału między szpalerami drzew, również te dwa elementy to jest kontynuacja rozwiązań w sąsiedztwie. Nie tylko oczywiście myślę o sąsiedztwie tamtego planu, natomiast takie są generalne założenia do prowadzenia tam komunikacji rowerowej. To wszystkie uwagi złożone do planu. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie propozycji rozwiązań, które proponowałem i uchwalenie tego planu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Projekt był przedmiotem posiedzeń Komisji Polityki Przestrzennej i komisja w efekcie wydała o nim opinię pozytywną. 7 głosów za, 1 głos przeciw, 3 głosy wstrzymujące się. I to była jedna komisja, która zajmowała się tym projektem. W międzyczasie wpłynęła poprawka Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości na piśmie, która Klub Radnych PiS proponuje, żeby w paragrafie 12 punkt 4 w podpunkcie C wykreślić słowa z dopuszczeniem zastosowania na budynku dominanty o wysokości 24 metry, to co oznacza, że pozostaje zapis, że maksymalna wysokość zabudowy budynku nie powinna przekraczać 17 metrów. Dotyczy to tego spornego obszaru, gdzie mają być ulokowane usługi oświatowe. Tak brzmi poprawka Klubu Radnych PiS. Jeszcze zapytam, czy w imieniu komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Nie widzę takich zgłoszeń. Rozumiem, że pan radny Przemysław Foligowski w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, rzeczywiście w toku dyskusji z mieszkańcami, ale również przy udziale pana dyrektora Cezara z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i pani dyrektor Grażyny Lisieckiej z Wydziału Oświaty doszliśmy do porozumienia względem takiej oto poprawki, która w jakimś sensie rozwiewa wątpliwości mieszkańców co do budynku, który ma być tam ulokowany. Ja natomiast prosiłbym tylko jeszcze, aby pani dyrektor była łaskawa potwierdzić, ponieważ takie tutaj jeszcze wątpliwości się pojawiają, że w tym miejscu ten budynek to będzie budynek oświatowy i z jakim przeznaczeniem, aby ta uwaga znalazła się, ta informacja znalazła się w protokole dzisiejszej sesji. Dziękuję.
Wywołana do odpowiedzi pani dyrektor Lisiecka, tak? Bardzo proszę.
Znaczy w zapisach na Strzyszynie mamy w przydziałce Przychedziona i Safony zapis szkoła z salą gimnastyczną i obiektami towarzyszącymi, czyli boiskami sportowymi, ponieważ ten teren był rezerwowany pod cele oświatowe, no myślę, że taki zapis byłby wskazany.
Dziękuję bardzo. Czy w imieniu pozostałych klubów ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, otwieram debatę indywidualną. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę żadnych zgłoszeń. Widziałem, że zgłasza się pani radna, pani przewodnicząca Rady Osiedla, pani Matuszewska. Tu jest taki obyczaj, że formalnie tylko radni mają prawo głosu, ewentualnie jeśli swój głos cedują pani gościom sesji, dlatego jeśli państwo pozwolą, ja swój głos przekazuję pani przewodniczącej Matuszewskiej. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Dziękuję bardzo, że zechcieliście państwo wysłuchać naszego głosu, bo to jest chyba jeden z najbardziej znaczących punktów w tej naszej całej akcji. Chciałabym tylko prosić, aby ten zapis był bardzo jednoznaczny, czyli definiował fakt, że na tej działce pod usługi oświatowe, tak jak na innych działkach na terenie Strzeszyna, czyli na terenie, który objęty jest już uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego, tak zwanym terenie wojskowym, czyli na terenie, którego właścicielem jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, jest tam to jednoznacznie zdefiniowane, że teren pod usługi oświatowe jest przeznaczony pod szkołę i to nawet jednoznacznie zdefiniowane, że szkołę podstawową lub szkołę lub gimnazjum. Taką samą sytuację mamy, jak powiedziała pani dyrektor, że teren przeznaczony na szkołę przy ulicy Hezjoda i Wergiliusza też ma jednoznacznie zdefiniowaną informację, że jest to teren przeznaczony na szkołę z salą gimnastyczną i naszym oczekiwaniem jest, aby na tym terenie, który w tej chwili rezerwujemy pod usługi oświatowe, było jednoznacznie zdefiniowane, że jest to teren przeznaczony pod szkołę z salą gimnastyczną. Trudno w tej chwili zdefiniować, czy większa potrzeba będzie, jeżeli chodzi o szkołę gimnazjalną czy podstawową. W związku z tym prosimy bardzo, aby o tej jednoznacznej definicji przeznaczenia tego terenu nie zapomnieć. I to wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do protokołu, jeśli to nie padło, proszę zapisać, że mówiła pani przewodnicząca Rady Osiedla, pani Arleta Matuszewska. Dziękuję. Czy w tej sprawie jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Nim przejdziemy do drugiego czytania, chciałbym powiedzieć, albo proszę mnie ewentualnie sprostować, jeśli Rada poprze poprawkę zgłoszoną przez Klub Radnych PiS, będziemy musieli przygotować uchwałę o ponowieniu procedury w niezbędnym zakresie i dopiero później ją przyjąć, w skrócie mówiąc. Pan Prezydent Jerzy Stępień.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, no taki będzie oczywiście skutek, bo Rada skorzysta z ustawowego uprawnienia, który artykuł 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Radzie przyznaje, a więc Rada stwierdzi konieczność dokonania zmian, tu cytuję przepis, przedstawionym do uchwalenia projekcie planu. No to będzie skutkowało stwierdzenie takiej konieczności poprzez przyjęcie poprawki. Stwierdzenie takiej konieczności dokonania zmian będzie skutkowało koniecznością ponowienia procedury oczywiście. Robiliśmy to już niejednokrotnie, przyjęcia specjalnej uchwały przez Radę ponawiającą procedurę planistyczną. No ja tu szybko konsultowałem się z kolegami z miejskiej pracowni, czy na przykład byłoby to możliwe jeszcze dzisiaj w trakcie sesji przygotowanie takiej stosunkowo prostej uchwały na godziny popołudniowe na przykład, by nie tracić czasu. Wydaje się to możliwe.
Uchwały o ponowieniu procedury w niezbędnym zakresie,
tak, ale oczywiście taka
i wtedy
uchwała
o przyjęciu planu byłaby na przykład na kolejnej sesji, jeśli zdążymy.
Nie. To by była uchwała o ponowieniu procedury, a procedura byłaby ponawiana zapewne od wyłożenia do publicznego wglądu, ponieważ plan był wyłożony do publicznego wglądu w takim kształcie, jaki
tak
ma obecnie.
Jest.
Zmiana jest jednak istotna. W związku z tym wymagałaby kolejnego wyłożenia, a więc powtórzenie procedury od ponownego wyłożenia projektu już bez tej dominanty do publicznego wglądu.
Ile to może potrwać?
No samo wyłożenie to jest około miesiąca, bo 21 dni roboczych. plus około 3 miesięcy maksimum, nim trafi ponownie do uchwalenia.
Czyli w grudniu.
To już z takim zapasem. Dobrze. Bezpieczny.
Mam nadzieję, że ta informacja również jest dla Państwa radnych jasna. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja mam pytanie do Pana Prezydenta, czy nie możecie Państwo przyjąć drogą autopoprawki tej zmiany, bo Pan Dyrektor Cezar sam proponował taką zmianę na ostatnim posiedzeniu komisji.
Chyba nie.
Ja zresztą muszę powiedzieć, że zrozumiałam, że to jest przyjęte jako autopoprawka i dopiero...
Znaczy to nie zmienia postaci rzeczy, ponieważ jest zapis ustawowy, że Rada rozstrzyga o...
Ja wiem, że nie zmienia, ale skoro sam Pan Dyrektor Cezar to proponował, to może zaproponujcie to Państwo wraz z innymi autopoprawkami.
Według mnie nie może, ale proszę Pana Prezydenta o wyjaśnienie.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, nie sądzę, by to było możliwe w drodze autopoprawki, biorąc pod uwagę wnikliwość orzeczeń organu nadzoru. Taka formuła jest formułą poza wszelką dyskusją, którą proponujemy. Natomiast przyjmowanie innych rozwiązań byłoby wysoce ryzykowne, mówiąc najoględniej. Plan jest przekazany do Rady. To już jest na takim etapie procedury, że gdyby był to jakiś błąd pisarski, nieznaczna zmiana natury, nie wiem, stylistycznej, gramatycznej, ale jednak zmiana co do meritum zapisów planu, tutaj konieczne jest przejście, jestem głęboko o tym przekonany, takiej procedury, o jakiej wspomniałem.
Dziękuję bardzo. Jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do drugiego czytania. Sprzeciwu nie widzę i nie słyszę. Zamykam pierwsze czytanie, otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu mamy do przegłosowania poprawkę przygotowaną przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, która proponuje wykreślenie w paragrafie 12 zapisu dotyczącym dominanty, czyli pozostaje zapis, przypominam, o możliwości zabudowy budynkami o spadzistym dachu o wysokości maksymalnej 17 metrów. Czy ta poprawka jest dla Państwa wszystkich jasna? Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w sprawie tej poprawki wypowiedzieć się? Nie widzę zgłoszeń, zatem przystępujemy do głosowania poprawki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki do projektu uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Również kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, kto jest na sali, a nie bierze udziału w głosowaniu, proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada tę poprawkę przyjęła. Rozumiem, że w tej sytuacji Pan Prezydent... Bardzo proszę. Proszę włączyć mikrofon Panu Prezydentowi.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, w takiej sytuacji proponowałbym, jeśli Państwo się na to zgodzicie, zawieszenie rozpatrywania tego punktu do czasu, aż przygotujemy stosowną uchwałę o ponowieniu procedury.
Ja mam wrażenie, że chyba nie zawieszenie, tylko my powinniśmy, Pan Prezydent chyba powinien wycofać ten projekt uchwały z porządku dzisiejszej sesji, a gdy będzie projekt uchwały o ponowieniu procedury, będziemy głosowali rozszerzenie porządku obrad, żeby wprowadzić, bo to będzie inny projekt uchwały. Tak mi się wydaje.
Być może Pan Przewodniczący ma rację, ale jakby jedno nie wyklucza drugiego. Zawieszenie rozpatrywania wycofać można zawsze. Ale dobrze, wycofuję wobec tego ten punkt z porządku obrad. Jak tylko przygotujemy projekt uchwały o ponowieniu procedury, poproszę Radę o wprowadzenie i rozszerzenie.
Dziękuję Panu Prezydentowi. Zatem wobec wycofania projektu uchwały przez wnioskodawcę zamykam punkt 6 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 7. Jest to projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rataje Park, osiedle Oświecenia w Poznaniu. Jest to projekt o numerze 214/07. Projekt przedstawi Pan Dyrektor Krzysztof Cezar.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, znowu konieczność wprowadzenia tej autopoprawki z podstawą prawną, więc tak samo jak poprzednio Dziennik Ustaw 127, pozycja 880. Plan zagospodarowania nazwany przez przyjęty w tytule Rataje Park Osiedla Oświecenia jest kontynuacją prac na wniosek Rad Osiedli Ratajskich. Chciałbym przypomnieć, że już uchwaliliśmy specjalnie dla tego tematu taki plan, miejscowy plan zagospodarowania Park Rataje. Część tych terenów jest ujęta w innych planach, między innymi w planie dla terenów maltańskich. To będzie kolejny etap, kolejny sposób na zabezpieczenie terenów zielonych przed ich zainwestowaniem. Oświadczam, że projekt planu jest całkowicie zgodny z obowiązującym studium, w związku z czym można przystąpić do rozstrzygnięcia uwag, które wpłynęły do tego planu i nie zostały przez pana prezydenta rozstrzygnięte. Pierwsza uwaga kwestionuje wyceny nieruchomości, które zostały zapisane w tak zwanej prognozie finansową, którą sporządza się do planu. Muszę powiedzieć, że prognoza finansowa została wykonana na podstawie dostępnych materiałów, które mamy z Geopozu, a Geopoz wartości ma z aktów notarialnych, które mają miejsce. Także uważamy, że wartości zaproponowane w tej analizie są prawidłowe, a poza tym trzeba powiedzieć, że nie dotyczy to meritum sprawy, ponieważ i tak w trakcie realizacji tych ustaleń, czyli tam, gdzie wystąpi potrzeba wykupu gruntu, i tak będzie się to odbywało na podstawie aktualnych w danym czasie cen występujących w mieście, w sąsiedztwie. Tak więc proponujemy oddalenie tej uwagi, ponieważ w żaden sposób ona nie dotyczy celów planistycznych. Kolejna uwaga kwestionuje wysokość stawki służącej naliczaniu jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Chciałem tylko, też proponujemy tę uwagę odrzucić i chciałem zwrócić uwagę, że tę opłatę realizuje się tylko w przypadku, jeżeli następuje sprzedaż gruntu w ciągu 5 lat od uchwalenia planu. Są miejsca, dla których zapisy planu zwiększają jego wartość i tutaj ustawodawca umożliwił korzystanie gminom również ze zwiększonego dochodu, który zwiększenie nastąpiło przez zapisy zaproponowane przez gminę. Kolejna uwaga proponuje wyłączenie z terenów przeznaczonych pod realizację parku oświecenia grunty stanowiące własność prywatną. Chciałem powiedzieć, że przeznaczenie tych właśnie terenów pod realizację parku jest zgodne ze studium, obowiązującym studium uwarunkowań, jak i również jest zgodne z projektem studium, a konsekwencją tego jest to, że zostały przeniesione do studium zapisy wynikające jeszcze z planów realizacyjnych Rataj. I ostatnia uwaga o przeznaczeniu konkretnej działki pod i z nią sąsiadujących pod zabudowę mieszkaniową z zapewnieniem równoczesnym dojazdu do tych działek. Tutaj również ze względu na niezgodność tego wniosku, tej uwagi z zapisami studium, proponuje się tę uwagę odrzucić. Tak więc, jak Państwo widzicie, dwie uwagi zostają odrzucone z powodów niezgodności ze studium, a dwie inne, jak gdyby w drugorzędny sposób dotyczą procesów planowania przestrzennego i powiedzmy są zgodne z polityką gminy. W związku z tym proszę o takie rozwiązanie i przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej opiniowała ten projekt pozytywnie. 8 za, 0 przeciw i 0 osób wstrzymało się od głosu. Podobną pozytywną opinię wydała Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji. 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Otwieram debatę indywidualną. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Wobec braku zgłoszeń w dyskusji nie będzie sprzeciwu. Zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie. Otwieram jednocześnie drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 214/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rataje Park Osiedle Oświecenia w Poznaniu. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o oddawanie głosów. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Tak, dziękuję. Zamykam głosowanie i proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 8. Jest to projekt uchwały 212/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodni Klin Zieleni A w Poznaniu. Głos ma ponownie pan dyrektor Cezar.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, to jest kolejny plan, który ma służyć ochronie tak cennych w Poznaniu klinów zieleni. Proszę o pokazanie na mapie granic tego planu, które są opisane w uchwale. Teren ten sąsiaduje z gminą Swarzędz i jest jak gdyby wypełnieniem fragmentu, który jeszcze w tej części planem nie został objęty. Jak Państwo widzicie na ilustracji, sąsiednie tereny albo mają już plan uchwalony, albo są planem objętym, także jest to jak gdyby naturalna kolej rzeczy podjęcia uchwały nad tym planem. Ja tylko bym chciał dodać, zresztą to, co jest napisane w uzasadnieniu w punkt 4, na tym terenie znajdują się już dawno stwierdzone cenne obszary przyrodnicze jak Olszak 1 i Olszak 2, Darzybór. To są tak zwane użytki ekologiczne, które już przez Wysoką Radę zostały ustalone w 1994 roku przed przyjęciem planu ogólnego i zostały w planie ogólnym zapisane. No niestety na te różne meandry prawne, zmiany ustaw dzisiaj nie są objęte żadną ochroną, natomiast ich wartość przyrodnicza pozostała i ten plan ma zabezpieczyć te tereny przed ingerencją. Jest to uchwała wywołująca plan. Proszę Wysoką Radę o jej przyjęcie. Dziękuję.
Dziękuję panie dyrektorze. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała projekt pozytywnie. 9 za, 0 przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji również wydała opinię pozytywną o projekcie. 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby wypowiedzieć się? Nie widzę zgłoszeń. Otwieram debatę indywidualną. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Andrzej Bielerzewski. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Panie dyrektorze, mam takie pytanie. Czy obszar, który nazywamy wschodnim klinem zieleni, w tym wywoływanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pokrywa się z pojęciem wschodniego klina zieleni w sensie ekologicznym, w sensie rzeczywistych nazw dotyczących klinów zieleni w Poznaniu? Czy ta nazwa tego planu pokrywa cały obszar wschodniego klina zieleni, który w rzeczywistości tam istnieje? To jest moje jedno pytanie. A drugie pytanie, może natury ogólniejszej. Co się stanie z wywoływanym planem miejscowym, jeżeli uchwalone później studium będzie inne albo dla całości tego obszaru, albo w jego punktach poszczególnych, czy wtedy ta procedura musi być ponownie uruchomiona, czy można opracowywać ten plan, chociaż wyjdą jakieś niezgodności z uchwalonym później studium. I do jakiego momentu to studium, jak gdyby uchwalone później, zobowiązuje Radę do ponownego przystąpienia do opracowania Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź.
Nazwa planu i, a przede wszystkim może znaczy od nazwy planu. Nazwa planu jest pewnego rodzaju umowna, jak dla scharakteryzowania danego obszaru. Trzeba powiedzieć, że trudno mówić o jednoznacznych granicach wszystkich klinów, które występują. Natomiast teren, który obejmujemy planem, obejmuje na pewno ten obszar, który dzisiaj umownie możemy klinem zieleni nazwać, a również obejmuje część terenów przyległych. Pytanie drugie. Pierwsza uwaga. Propozycja, którą Państwu przedstawiamy, jest zgodna zarówno ze studium dzisiaj obowiązującym, jak i z projektem studium. Natomiast gdyby nastąpiła, gdyby takiego czegoś nie było, to podstawowa zasada jest taka. Uchwalany przez Wysoką Radę plan musi być zgodny całkowicie ze studium. Więc gdyby się okazało, że jakieś zapisy studium w międzyczasie by się zmieniły, wtedy musielibyśmy odstąpić od takiego planu i wywołać go na nowo. Ale tu tej sytuacji się nie spodziewam.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Projektu sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram jednocześnie drugie czytanie. A w drugim czytaniu możemy przegłosować projekt uchwały w całości, ponieważ nie zgłosili Państwo propozycji poprawek. Przypominam, głosujemy projekt 212/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodni Klin Zieleni A w Poznaniu. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o oddawanie głosów. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję, zamykam punkt 8 w porządku obrad. Przystępujemy do punktu 8, a jest to projekt uchwały 222 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Krauthofera, Krotowskiego i projektowanej Nowej Opolskiej w Poznaniu. Kto z Państwa... Przepraszam bardzo. Przedstawi projekt pan dyrektor Krzysztof Cezar.
Dziękuję bardzo. Myślałem, że może kto inny by był. Dobrze. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proponujemy Państwu zmianę stosunkowo niedawno uchwalonego planu miejscowego. Planu, który został uchwalony w 2005 roku. Cały teren w zasadzie był przeznaczony pod... Mieści się tam i handel wielkopowierzchniowy, galerie, usługi. Dosyć jednorodny, monotematyczny obszar. Nastąpiła zmiana właściciela tego terenu. Nowy właściciel składa propozycję opracowania takiego projektu planu miejscowego, w którym można by zlokalizować halę sportową. Uważamy, prezydent również uważa, że jak gdyby rozrzeźbienie bryły tego obiektu, który był proponowany w wersji dzisiaj obowiązującej, a przede wszystkim uatrakcyjnienie funkcji, wpisanie tam hali sportowej, uatrakcyjni ten obszar, urozmaici funkcje, uważamy, że z tego powodu warto przystąpić do zmiany planu. proponujemy objąć granicami taki sam obszar, jaki był ujęty poprzednio, ponieważ pewne rozwiązania komunikacyjne były odpowiednie dla tego rozwiązania przestrzennego, które obowiązuje dzisiaj, a prawdopodobnie dla takiego obiektu jak hala sportowa będzie to trzeba, tym bardziej, że jaka jest propozycja jej zlokalizowania, będzie trzeba te połączenia komunikacyjne zaproponować inaczej. Stąd włączenie również właśnie tej nieistniejącej jeszcze ulicy Nowoopolskiej w granice planu. Ze swej strony uważam, że dla takiej funkcji, jaką się tutaj proponuje, jaka się tutaj może zrodzić, naprawdę warto przystąpić do tego nowego planu i jak najszybciej go zacząć i możliwie jak najszybciej go skończyć. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała projekt pozytywnie, 11 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Czy te opinie ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Otwieram debatę indywidualną. Pani radna Magdalena Pałuszek, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Dyrektorze, mam uprzejme zapytanie, ponieważ nieszczęśliwie pierwszy inwestor się wycofał. Czy z obecnym inwestorem prowadzone rozmowy dotyczyły ewentualnego przeznaczenia, znaczy charakteru tej hali sportowej, czy aby nie będzie później problemu z jej wykorzystywaniem, ponieważ obawiam się jakiejś sugestii ze strony inwestora, aby miasto zapewniało obłożenie. Podobne jak gdyby tutaj newsy dostajemy z prasy w przestrzeni zupełnie innej. No i druga rzecz, ja rozumiem, że to jest w pewnym sensie korzystne, aby w ogóle cokolwiek się wydarzyło i żeby wreszcie inwestycja miała szczęśliwy finał. Ale jak rozumiem, to ta zmiana jest na koszt miasta Poznania, nie jest na koszt inwestora, zwłaszcza, że ostatni plan był na koszt był na życzenie inwestora, robiony pod inwestora, który nam się niestety zdezaktualizował. Czy ewentualnie nie rozmawiano o partycypacji? Chyba że jest partycypacja w zupełnie innych aspektach, na przykład infrastrukturalnych. I ostatnia rzecz, czy przewiduje Miejska Pracownia Urbanistyczna alternatywne przeznaczenie, tak jak było poprzednio, i plus sportowe, żeby przypadkiem znowu się później coś nie wydarzyło i w czasie inwestycji nie doszedł inwestor do wniosku kolejnego, że jednak nie da rady albo mu się to nie opłaca i żebyśmy znowu nie mieli monotematycznego planu miejscowego, który znowu będzie trzeba zmieniać pod galerię albo handel, albo coś tam nowego, co ktokolwiek wymyśli. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Prezydent Jerzy Stępień.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeśli idzie o od końca, odpowiadając na pytania, kwestie kosztów, no koszt planu zawsze obciąża budżet gminy i od tej zasady nie ma wyjątków. Powtórzę ją raz jeszcze. Natomiast oczywiście zawsze w przypadku tak dużego przedsięwzięcia ma miejsce no, ustalanie z potencjalnym inwestorem warunków realizacji zadań z zakresu infrastruktury. Z poprzedniej mieliśmy zawartą taką umowę. Ona zresztą jest zabezpieczona na hipotece. W związku z tym jakby obciąża tę nieruchomość cały czas, a zatem to jest to minimum wyjściowe, które mamy zagwarantowane. To oczywiste, że będziemy negocjować nowe warunki, gdyby miał powstać taki obiekt, to i zakres zadań infrastrukturalnych w istotny sposób przecież ulegnie zmianie, choćby komunikacyjnych, a zatem oczywistą jest rzeczą, że będziemy renegocjować, jakby tworzyć na nowo zręby, na bazie oczywiście istniejącej zręby nowej umowy partycypacyjnej i z deklaracji inwestora wiemy, że jest do tego gotów. No ale warunkiem brzegowym jest oczywiście podjęcie prac nad zmianą planu, a w perspektywie uchwalenie tegoż planu. Oczywistym jest również, jakby przechodząc do drugiej kwestii, że no, będziemy starali się no, na tyle elastycznie, na ile to jest możliwe, sformułować te zapisy, by takie ryzyko, o którym pani radna wspomniała, więc wycofania się, co w biznesie zawsze jest możliwe, no nie powodowało no jakichś takich konsekwencji typu niemożności realizacji inwestycji, nie wiem, podobnej, jeśli idzie o funkcję w tym samym miejscu, więc oczywiście no tak będziemy próbowali plan zdefiniować czy sformułować. Tak?
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do drugiego czytania. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie. Otwieram drugie czytanie, a ponieważ nie zgłoszono żadnych propozycji poprawek, możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 222. I teraz mogę powiedzieć tą formułę, która mi się wyrwała. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o oddawanie głosów. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję, zamykam głosowanie i proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 8a. Przystępujemy do punktu 8b. Projekt uchwały 225/07 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce. Mam zapisane, że ten projekt uchwały przedstawi pan dyrektor Andrzej Tomczak, ale go nie widzę. Pani, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nazywam się Barbara Wętowska, pełnię obowiązki kierownika Oddziału Świadczeń Socjalnych dla Uczniów i współpracy z organizacjami zewnętrznymi na rzecz dzieci i młodzieży Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Rada Miasta Poznania dnia 11 maja 2004 ustanowiła Nagrodę Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce. Zgodnie z regulaminem załączonym do tej uchwały włączyliśmy kapitułę konkursu, która będzie pracowała przez cały okres kadencji. Kapituła konkursu przyjęła nowy harmonogram swojej pracy i ustaliła nowe procedury pracy, co wymogło na nas konieczność wydłożenia terminu rozstrzygnięć. I propozycja jest taka, ażeby rozstrzygnięcie konkursu następowało do dnia 20 listopada, a wręczenie nagród, żeby następowało do dnia 15 grudnia danego roku. W związku z tym proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej zmiany uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty i Wychowania zaopiniowała ten projekt pozytywnie. 9 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu komisji tę opinię chciałby ktoś uzupełnić? W imieniu komisji, tak? Pan radny Jan Chudowiecki, bardzo proszę.
Drodzy Państwo, komisja pozytywnie przyjęła tą propozycję zmiany, która została zaproponowana przez kapitułę. Mianowicie chcemy powrócić do systemu, który obowiązywał we wcześniejszym okresie, aby wręczanie tych nagród odbywało się w miesiącu w grudniu, w okresie przedświątecznym. Byłby to dodatkowy taki element właśnie prezentu od miasta za te dobre wyniki w nauce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć na temat tego projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam więc pierwsze czytanie i otwieram jednocześnie drugie czytanie, w którym możemy przegłosować projekt uchwały w całości wobec braku propozycji poprawek. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 225/07. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Podobnie, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos?
Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 8b. Przystępujemy do punktu 9. Projekt stanowiska 190/07 w sprawie wysokości bonifikat udzielanych szkołom wyższym od dopłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz od ceny sprzedaży budynków i innych urządzeń znajdujących się na nieruchomościach stanowiących własność miasta Poznania. Mam napisane, że powinien przedstawić to pan dyrektor Krzysztof Jończyk, a pan, rozumiem, w zastępstwie, tak?
Tak, z uwagi na chorobę pana dyrektora, w jego zastępstwie pozwolę sobie państwu, panu przewodniczącemu i państwu przedstawić projekt stanowiska Rady Miasta Poznania.
Bardzo proszę.
Rolą tego stanowiska ma być pewne uporządkowanie zasad oddawania gruntu szkołom wyższym i zasad zbywania nakładów na tym gruncie, a więc budynków i budowli. Pozwalamy sobie Wysokiej Radzie zaproponować, aby rozróżnić zasady inne dla szkół wyższych publicznych i dla szkół wyższych prywatnych. Proponujemy udzielanie bonifikat w wysokości 99% szkołom publicznym wyższym od pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, szkołom prywatnym 50%. W zakresie zbywania nakładów, a więc przenoszenia własności do nakładów w postaci budynku i budowli, nasza propozycja to dla szkół publicznych 50%, dla niepublicznych 25%. Chcielibyśmy również prosić Wysoką Radę o nieudzielanie bonifikat rocznych, od opłat rocznych, z uwagi na to, że te opłaty roczne są tak i tak z reguły niewielkie i koszt w wypadku udzielenia bonifikat nie pokrywają kosztów obsługi tej opłaty. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie zaproponowanego stanowiska.
Dziękuję bardzo. Trzy komisje opiniowały ten projekt. Komisja Oświaty i Wychowania odstąpiła od opiniowania stanowiska w związku z pracą nad wspólnym stanowiskiem Komisji Finansów i Prezydenta. Takie jest uzasadnienie odstąpienia od opiniowania. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej wydała opinię negatywną, 0 głosów za, 4 przeciw i 5 osób wstrzymało się od głosu. Natomiast Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego zaproponowała do projektu stanowiska dwie poprawki. Pierwsza, dopisanie punktu 4, który brzmi: bonifikaty wymienione w punktach 1 i 2, te, o których przed chwileczką była mowa, mogą dotyczyć tylko sprzedaży obiektów lub przekazania prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na działalność uczelni związaną z kształceniem studentów i kadry naukowej oraz badaniami naukowymi. Ta poprawka została przyjęta w głosowaniu 4 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Następnie druga poprawka polegająca na dopisaniu punktu 5, który brzmi: w przypadku oddania gruntu uczelniom w użytkowanie wieczyste zaleca się 40-letni okres dzierżawy. Ta poprawka uzyskała 3 głosy za, 0 przeciw i 3 wstrzymujące się. Czy w imieniu komisji wymienionych ktoś z państwa chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń, zatem czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy we własnym imieniu ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Szanowni państwo, ja powtórzę, że mam poważne wątpliwości, czy takie stanowisko jest nam potrzebne. Jeżeli państwo wejdziecie na strony internetowe innych miast, to przekazywanie gruntów, bo nie spotkałem się z nieruchomościami, ale gruntów dla uczelni wyższych jest niezmiernie rzadką uchwałą podejmowaną przez Rady Miast. Dotyczy to Krakowa, Warszawy i miast, których byśmy powiedzieli, że wyższe uczelnie no, źle nie stoją, nawet są na trochę wyższym poziomie niż nasze. Natomiast u nas tych uchwał tak do tej pory sporo już podjęliśmy. Myślę, gdyby porównywać z innymi miastami, to jesteśmy w czołówce miast, które przekazują nieruchomości czy grunty wyższym uczelniom. I boję się, że to stanowisko spowoduje jeszcze większy zalew miasta tego typu propozycjami przekazania nieruchomości czy gruntów pod działalność uczelni. Mało tego, no pewne stanowisko nas do czegoś zobowiązuje, bo jeżeli powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. A co będzie, jeśli naprawdę dobra zachodnia uczelnia będzie chciała w Poznaniu otworzyć swoją filię, ale na przykład będzie chciała no, trochę inne warunki, niezgodne z tym stanowiskiem. Ja wtedy byłbym za tym, żeby dać lepsze warunki, bo dobra uczelnia w mieście jak najbardziej. I boję się, żebyśmy tym stanowiskiem nie związali sobie rąk, zwłaszcza, że i tak każdy projekt będziemy musieli głosować jako uchwałę w całości. Gdyby traktować to jako wytyczne kierunkowe, od których możemy odejść, to można się nad tym zastanowić. No możemy przemyśleć, że są to pewne kierunki naszego działania, ale nie jest to coś, co obowiązuje. Mało tego, dwa przykłady. W poprzednich kadencjach przekazaliśmy wyższej ASP, tak? Budynek na Solnej. Ja nie będę przypominał, jakie dostaliśmy gwarancje, że co ASP zrobi z tym budynkiem, łącznie z ogrodem sztuk, który miał tam powstać. Ten budynek po wielu latach wygląda dokładnie tak, jak myśmy go przekazali. Nie robi się tam nic, jest taki sam bałagan. Nacisk na nas był niesamowity, łącznie ze studentami, którzy na gwizdawkach gwizdali w sali sesyjnej. Drugi przykład. Tam byłem przeciwny wtedy. Za czym byłem? Byłem za przekazaniem gruntu dla Akademii Muzycznej pod aulę, która piękna aula powstała w centrum miasta, z której jako miasto możemy być dumni, z której korzystają poznaniacy i bardzo chętnie tam chodzą. To są dwie różne rzeczy, ale wszystko jest to przekazywanie wyższym uczelniom. My nie możemy dzisiaj stwierdzić, co chce uczelnia na gruncie, który mamy jej przekazać, zrobić. Dopiero to będziemy wiedzieli, kiedy taki projekt uchwały się pojawi. Natomiast stanowisko, którym my podejmiemy, a potem coś zmienimy, nie daj Boże, na niekorzyść uczelni, to uczelnia będzie czuła się, że jest źle traktowana, gorzej. Kolejny przykład. Bardzo, bardzo chwalę sobie ostatnie działanie Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Jak Państwo wiecie, właścicielem domeny www.poznań.pl był Uniwersytet imieniem Adama Mickiewicza i po wejściu no, nie wchodziło się na stronę miasta, tylko na stronę, która informowała, że można taką domenę wykupić. Zostało to przekazane miastu, w tej chwili www.poznań.pl wchodzimy na strony miejskie. Jest to ukłon uczelni w stronę miasta. Dlaczego nie mamy tego ukłonu nagrodzić lepiej niż uczelni, która na przykład, niestety moja macierzysta, magister, który jako pracę magisterską zaprojektował most Cybiński, inny niż ten, który powstaje, bardzo fajny projekt, chciał się zrzec za darmo tego projektu dla miasta. Miasto nie mogło otrzymać tego projektu, ponieważ promotor chciał wynagrodzenie. Dlaczego mamy te dwie uczelnie na przykład w tym momencie traktować jednakowo? A to stanowisko powoduje, że tak naprawdę czy uczelnia będzie działała dobrze dla miasta, czy będzie z nami współpracowała w jakich dziedzinach, my ją będziemy traktowali jak każdą inną. Uczelnie czy prywatne, czy państwowe nie są sobie równe. Jedne widzą potrzebę współdziałania z miastem i nawet dają wiele rzeczy miastu, a inne uważają, że tylko się im to należy. I dlatego wydaje mi się, że powinniśmy się nad tym stanowiskiem zastanowić. Wydaje mi się, że każda darowizna jest to indywidualna sprawa i powinniśmy wspólnie dochodzić do konsensusu i wspólnie przy każdej uchwale zastanawiać się, jakie to powinny być warunki. Nie każda uczelnia oddziaływuje na miasto, czy daje miastu to, co chciałaby, żeby dało miasto.
Dziękuję bardzo. Pan radny Antoni Szczuciński.
Szanowny panie przewodniczący, panie i panowie radni. Jak państwo się domyślacie, mam odmienny punkt widzenia od pana Michała Grzesia. Odmienny z powodów następujących. Nie z racji moich związków z uczelnią, chociaż poniekąd ma to ich znaczenie, ale z innego sposobu podejścia do tematu. Kwestie wspomagania rozwoju szkół wyższych to nie kwestia darowizny ze strony miasta, ale to dobry miejski interes. Ile miast i w Polsce i w świecie zabiega, zwłaszcza mniejszych, o to, by mieć szkoły wyższe? To jest czynnik miastotwórczy. To jest miejsce pracy. To jest dochód dla miasta. W związku z tym każdy dobry miejski gospodarz zabiega o to, by szkoły wyższe na jego terenie mogły mieć możliwie dobre warunki rozwoju. Jeżeli w poznańskich szkołach wyższych pracuje kilkanaście tysięcy ludzi, a studiuje 120 tysięcy studentów, którzy muszą w Poznaniu mieszkać, wyżywić się, no to sposób oczywisty dla znacznych grup poznaniaków, to, że w Poznaniu są studenci, to jest interes. Jeżeli tak spojrzymy, to przestaje nas interesować kwestia, czy z jakąś uczelnią współdziała się w danym momencie lepiej czy gorzej. Nawet jeżeli z jakąś uczelnią, miastu i władzą współdziała się gorzej, to z obiektywnego punktu widzenia, że ona wykonuje swoje zadania, ma studentów, którzy faktycznie zostawiają pieniądz w Poznaniu, obowiązkiem miasta jest dbać o to, by te uczelnie były tu, a nie gdzie indziej, by mogły się rozwijać. Z tego punktu widzenia ten gest przed rokiem akademickim, że mówimy jasno, że jeżeli pojawią się wnioski, które każdorazowo Rada Miasta Poznania będzie rozpatrywała, albo się zgadzając, albo nie, jest czymś, jak sądzę, szczególnie dobrym, oczekiwanym i pożądanym. Jest jeszcze kwestia tego rodzaju. Pan radny Grześ zechciał zauważyć, że zaleje nas tu morze wniosków. A niby skąd? Pozyskać taki teren można tylko wtedy, jeżeli się go przeznaczy na działalność dydaktyczną, badawczą czy inną. Ten, kto chciałby taki wniosek sformułować, musi mieć na to pieniądze. Musi mieć na to pieniądze. W związku z tym, niechby tak było, to by znaczyło, że uczelnie mają środki, że się rozwijają, że budują, że zatrudnią jeszcze budowlanek, jak w tej chwili pewnie z 2000 ludzi na budowach akademickich pracuje. Ale podejrzewam, że ten dobry czas inwestycyjny akurat dobiega końca. W związku z tym opowiadam się zdecydowanie za przyjęciem tej uchwały. Mam nadzieję, że te poprawki zostaną przez pana prezydenta przyjęte jako autopoprawki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Lista mówców rośnie, a my już przekroczyliśmy o 10 minut godzinę 13. Dlatego ja w tej chwili przerwę dyskusję nad tym punktem. Wrócimy po przerwie do tego punktu. A w tej chwili, ponieważ jesteśmy zobowiązani porządkiem obrad, przystąpimy do punktu odpowiedzi na zapytania i interpelacje. Przepraszam. Oj, przepraszam, ja powiedziałem z pamięci. A tu jest pomyłka, ale muszę trzymać się litery. Dobrze, to do 13.30 mamy czas. Przepraszam bardzo. Kontynuujemy dyskusję. Pani radna Magdalena Pałuszek, ale proszę wziąć pod uwagę to, że koło 13.30 chciałbym przystąpić do odpowiedzi na pytania. Przepraszam.
Co do istoty, można się zgodzić z przedmówcami i z jednej i z drugiej strony. Natomiast trochę wątpliwe jest forma stanowiska, jest wątpliwa, ponieważ o ile stanowiska w kwestiach światopoglądowych sprawdzają się jak należy w naszym Urzędzie Miasta, o tyle jeśli chodzi o stanowiska w kwestiach merytorycznych, one nie wiążą prezydenta. Jeżeli pan prezydent wystąpił z takim stanowiskiem, chcąc dać sygnał, jak to ujął pan przewodniczący Sztuciński, uczelniom wyższym, jest to słuszne. Aczkolwiek takie same...
Przepraszam bardzo pani radna, bo koledzy zdaje się w dyskusji chciał wziąć udział, więc proszę cierpliwie czekać na swój głos. Proszę.
Aczkolwiek inne stanowisko sprzed 2 lat w sprawie zaplanowania i przewidzenia przeznaczenia terenów na Morawku nie jest przestrzegane przez pana prezydenta w znaczącym stopniu, w związku z czym istota stanowiska jest rzeczywiście wątpliwa, tak jak to pan przewodniczący Grześ ujął co do równości instytucji, uczelni i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że chociaż jest to słuszne z punktu widzenia promocji miasta, o tyle my nie mamy się czego wstydzić, ponieważ miasto Poznań, Rada Miasta Poznania była zawsze za rozwojem i poza jednym wypadkiem, który pewnie problem tkwił w tym właśnie wypadku, a nie w całej samej istocie wspomagania przez miasto uczelni wyższych, my nie stoimy na przeszkodzie uczelniom wyższym i zawsze stoimy na wysokości zadania, więc samym swoim działaniem miasto Poznań moim zdaniem wykazało już, że uczelnie zawsze są mile widziane i mogą liczyć na wsparcie miasta Poznania. Natomiast jeśli chodzi o formułę stanowiska, jestem przeciwna, ponieważ mamy dowód na to, że stanowiska są wybiórczo traktowane, jeśli pochodzą od rady, są niestosowane, niewykonywane, jeśli pochodzą od prezydenta, są wykonywane i w tym zakresie stanowisko nie jest stosowne. Tak jak powiedział pan przewodniczący Grześ, lepiej byłoby, gdyby to dotyczyło konkretnych przypadków z projektami konkretnych uchwał. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Tu chciałam wnieść taki wniosek, żeby to stanowisko zostało przekazane Komisji Kultury i Nauki do zaopiniowania, bo nie było ono skierowane do Komisji Kultury i Nauki, co jest trochę dziwne, ponieważ jest to jedyna komisja, która zajmuje się uczelniami i ma w nazwie, poza oczywiście Komisją Finansów i Budżetu, kiedy jest sprawa dotycząca finansów i budżetu. Ale to jest coś innego. Komisja Kultury i Nauki ma w nazwie tę naukę i w zasadzie zajmowanie się przez Komisję Kultury i Nauki nauką dotyczy wyłącznie wyższych uczelni, najczęściej w kontekście przekazywania im budynków bądź gruntów pod rozbudowę. Także byłaby to komisja, która, no, jedyna merytoryczna komisja, która powinna to stanowisko zaopiniować i też odbyć tę dyskusję, która w tej chwili się toczy na sali sesyjnej. Zatem chciałabym taki wniosek złożyć. Dziękuję.
Proszę o zapisanie tego wniosku i przekazanie. Pan radny Michał Grześ.
Już teraz krótko odpowiadając panu radnemu Szczucińskiemu. No, ta część wypowiedzi pana radnego Szczucińskiego oczywiście w przypadku nieruchomości, ale tam również to stanowisko dotyczy budynków. No, budynki nie musi nic budować, bo budynki już stoją. A co jeśli uczelnia swoje grunty na przykład sprzedała pod stację paliw albo pod market? Wiemy, że w planach zagospodarowania na niektórych działkach uczelni są również markety. No i są wątpliwości. Ja uważam, że w dalszym ciągu, że powinniśmy do każdego wniosku podchodzić indywidualnie, zwłaszcza, że w tej chwili jakoś dziwnie traktujemy to, co jest naszym obowiązkiem. A mianowicie nie wiem, czy państwo wiecie, że wszystkie szkoły publiczne, więc nie pobierające opłat, które prowadzą stowarzyszenia, a mieszczą się w budynkach miejskich, muszą za te budynki płacić czynsz i to wcale nie mały. A więc to, co jest naszym obowiązkiem, my traktujemy tak, żeby za chwilę to przestało funkcjonować, natomiast martwimy się uczelnie. No te uczelnie fajno, tylko że tam nie będzie miał kto studiować, bo na razie nie bardzo dbamy o szkoły średnie i o ich poziom nauczania. Także to jest kolejny aspekt. Natomiast jeszcze raz powtarzam, uczelnia i prywatne, i uczelnie państwowe są sobie nierówne. I ujednolicenie uczelni i ich znaczenia dla miasta jest też niewskazane.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Jerzy Stępień.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, ja nie chcę zdawać się zbyt szczegółowo tutaj w polemikę, no ja jednak uważam, że wszystkie uczelnie są ważne dla miasta, niezależnie, że tak powiem, od tradycji i rangi poszczególnych uczelni, One wszystkie mają charakter, że tak powiem, służący miastu, mieszkańcom, edukacji itd., itd., ale to są truizmy, wokół których nie chciałbym zbyt długo się wypowiadać. Przypomnę, że to stanowisko jest efektem dyskusji sprzed kilku sesji, kiedy w przypadku takiej indywidualnej uchwały mówiono, padały głosy o to, że warto sprecyzować pewne reguły, pewne zasady, w oparciu o których w następnych przypadkach będzie się postępowało w sposób jednolity, i stąd to stanowisko, jako próba właśnie określenia takich reguł, choć oczywiście to jest tylko stanowisko i ranga prawna tego jest taka, jaką stanowisku można przypisać. Ja chciałem tylko zgłosić, jeśli miałoby być stanowisko przyjęte w formie autopoprawki, te dwie uwagi, które zostały sformułowane przez komisję, a zatem dotyczące bonifikat w odniesieniu do sprzedaży budynków i urządzeń, jak również ta autopoprawka dotycząca oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Chudobiecki.
Przewodniczący, Wysoka Rado, to ma mieć charakter stanowiska, więc nie jest to obowiązujące, tym bardziej, że i tak w każdym konkretnym przypadku Rada musi indywidualnie do zagadnienia swojej decyzji podchodzić. Ale przyjęcie takiego stanowiska spowoduje, że nam dużo trudniej będzie indywidualizować to podejście, bo dlaczego wtedy będziemy odstępować od pewnego ogólno nieprzyjętego kierunku. Myślę, że może to spowodować pewnego rodzaju rozdwojenie jaźni. Tutaj mamy 99, a gdzie indziej decydujemy się w konkretnym przypadku na inną wartość. Trudniej będzie uzasadniać wtedy nasze podejście. Moim zdaniem, w związku z tym, że to i tak nie przesądzę o niczym, podejmowanie takiego stanowiska nie ma uzasadnienia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Majchrzycki.
Ja chciałem odpowiedzieć tutaj panu radnemu, a jednocześnie odnieść się do tego, że właśnie prace w ramach Komisji Budżetu i Finansów związane z wpływającymi wnioskami uczelni dotyczącymi chęci nabycia na takich zasadach gruntu od miasta leżały u podstaw tego, że tą sprawą się zajęliśmy i stwierdziliśmy, że opracowanie takiego stanowiska będzie celowe i będzie faktycznie ułatwiało, a nie utrudniało prowadzenie dalszych rozmów przy tego typu transakcjach. W związku z tym proszę nam wierzyć, że na bazie dotychczasowych doświadczeń łatwiej nam będzie ustalać pewne czytelne dla wszystkich zasady, a nie właśnie na zasadach uznaniowości, kiedy za każdym razem będziemy mieć pytanie dlaczego. Tutaj wiemy dlaczego, bo przyjmujemy takie jednolite stanowisko. Z drugiej strony przyjęcie takiego stanowiska jest sygnałem dla wszystkich, że w sposób preferencyjny traktujemy uczelnie, udzielając im bonifikat i mamy do tego pewien przyjęty program i zasady, które dla wszystkich są czytelne. I mam nadzieję, że przyjęcie tych zasad również zachęci uczelnie do rozbudowywania się, tak jak powiedział pan radny Szczuciński, czy też być może przyciągnie jakieś uczelnie do Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja tylko chciałam przypomnieć, że Rada Miasta podjęła uchwałę o współpracy dotyczącą akademickiego Poznania, współpracy miasta z uczelniami. Była to uchwała przygotowywana drobiazgowo we współpracy z przedstawicielami szeregu uczelni i jest tam wskazane jako jedna z form pomocy przekazywanie gruntów czy budynków wśród wielu innych. Także taki sygnał już miasto Poznań dało. Natomiast jeżeli już mielibyśmy przyjąć jakieś jednolite zasady, to powinna być rzeczywiście uchwała, a nie stanowisko. Ja osobiście uważam, że racje, które tu już były przytaczane we wcześniejszych wypowiedziach, nie ma to formy uchwały, a więc nie decydujemy się na ujednolicenie i narzucenie pewnych zasad. Chcemy indywidualizować, ale mamy stanowisko, które coś innego sugeruje. Jest to niedopracowane i forma jest niedopracowana, nie do końca przemyślana i ta treść. Także ja oczywiście jestem za tym, żebyśmy nie głosowali w ogóle dzisiaj tego stanowiska. Przekazali je Komisji Kultury, złożyłam taki wniosek. ażeby dać sobie czas, żeby jeszcze się zastanowić nad tym, ażeby przyjąć projekt, który rzeczywiście będzie miał sens i będzie potrzebny i nie będzie powielał czegoś, co już uchwaliliśmy.
Dziękuję bardzo. Właśnie chciałbym przejść do głosowań, ponieważ nie ma więcej głosów w dyskusji i między innymi przegłosować propozycję pani radnej. Przypominam, że stanowiska głosujemy w jednym czytaniu. Przypominam, że poprawki zgłoszone przez Komisję Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego zostały przyjęte przez prezydenta w trybie autopoprawki. Zatem nim będziemy mogli przystąpić do głosowania stanowiska w całości, musimy przegłosować poprawkę czy wniosek złożony przez panią radną Katarzynę Kretkowską, który brzmi: proszę o skierowanie projektu uchwały 190/07 do zaopiniowania przez Komisję Kultury i Nauki, która tego stanowiska nie miała okazji zaopiniować. Przyjęcie tego wniosku oznacza, że z dzisiejszego porządku obrad zostanie wycofane to stanowisko, zawieszone obradowania do czasu zaopiniowania przez Komisję Kultury i Nauki. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji, w związku z tym możemy przystąpić do głosowania wniosku pani radnej Katarzyny Kretkowskiej. Kto z państwa radnym jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciwnego zdania? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie wniosku pani radnej Katarzyny Kretkowskiej. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 12 głosów za, 8 głosów przeciw, 7 osób wstrzymało się od głosu. Rada skierowała projekt stanowiska do Komisji Kultury i Nauki i na tym wyczerpała punkt 9 porządku obrad. Zamykam 9 punkt. Przed nami jest punkt 10, na który mamy 6 minut, a w zasadzie 5 minut. Jest to projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2007. Zatem dokładnie chciałem zaproponować, że to jest zresztą początek całej grupy finansowych uchwał, więc myślę, że będzie lepiej po przerwie do tego przystąpić. Natomiast teraz moglibyśmy rozpocząć z 5-minutowym wyprzedzeniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania, jeśli pan prezydent powie, że możemy to zrobić. A jeśli nie, to ogłoszę przerwę. Rozpoczynamy, tak? Zatem oddaję głos w tej chwili panu prezydentowi Jerzemu Stępniowi. Bardzo proszę.
Bardzo. Tak, oczywiście może skorzystam z okazji i poproszę pana prezydenta Macieja Frankiewicza najpierw o odpowiedź na kilka pytań, na które wyraził gotowość udzielenia odpowiedzi. Proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jeżeli chodzi o zapytanie pana radnego Przybylaka dotyczące zasłabnięcia na stadionie w czasie meczu piłkarskiego, tutaj poprosimy o wyjaśnienie całej sytuacji osoby. Poprosimy o wyjaśnienie całej sytuacji organizatora tego spotkania, czyli klub sportowy Lech, i w formie pisemnej to wyjaśnienie będzie dostarczone. Pani radna Katarzyna Kretkowska zadała kilka pytań, na które będę mógł odpowiedzieć. Konkurs na dyrektora Muzeum Archeologicznego. Tutaj zapytanie dotyczyło, dlaczego prezydent zignorował stanowisko Komisji Kultury i Nauki w sprawie odroczenia odwołania konkursu, zmian w zapisach konkursowych. Bardzo dokładnie zapoznałem się ze stanowiskiem Komisji Kultury i Nauki. Analizowałem argumenty, które tam się znalazły. ale jednak przeważyło to, że bardzo zależy mi na tym, aby sytuacja, w której muzeum nie ma stałego dyrektora, chciałbym, aby ten czas był jak najkrótszy i nie zdecydowałem się na przerwanie konkursu. Ta procedura jest w toku. Mam nadzieję, że doprowadzi ona do wyłonienia dyrektora. W przypadku jakichkolwiek rozstrzygnięć będę oczywiście informował szanownych Państwa natychmiast, gdy te rozstrzygnięcia zapadną. Jeżeli chodzi o pomnik Polskiego Państwa Podziemnego, przypomnę, jutro będzie uroczyste odsłonięcie. No kwestia, czy on jest ładny, czy brzydki, to jest oczywiście indywidualna ocena. Projekt pomnika wybrano w drodze konkursu. Do konkursu zaproszono 5 rzeźbiarzy. Byli to rzeźbiarze, którzy byli wskazani przez środowisko artystyczne jako ci, którzy są uznawani za najlepszych w kraju. Jeżeli chodzi o sprawy wycięcia drzew przy ulicy Wieniawskiego, no to wycięcie oczywiście nie było spowodowane chęcią pozyskania dodatkowych miejsc parkingowych. Tam była kwestia, to były drzewa chore i jak zawsze w takich sytuacjach decydują względy bezpieczeństwa, ryzyko odłamywania się gałęzi tam dosyć dużych. Kolejne pytanie pani radnej dotyczyło Term Maltańskich, budowy basenu i przede wszystkim z takim akcentem, dlaczego prezydent miasta upiera się przy tym, aby budowę części rekreacyjnej łączyć i wiązać z budową części sportowej, z twierdzeniem, że to powoduje przedłużanie procedury, nieudawanie się przetargów i gdyby tego nie wiązać, część rekreacyjna, na której szczególnie zależy mieszkańcom Poznania, byłaby już dawno wybudowana. No muszę bardzo wyraźnie, zresztą po raz kolejny powtórzyć, że jest dokładnie odwrotnie. Środki finansowe i pełne zabezpieczenie finansowe jest właśnie na tą część sportową, na basen 50-metrowy, basen do skoków i na tą część tutaj mamy dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 50 milionów złotych. To dofinansowanie było możliwe tylko na obiekt sportowy, nie było możliwości pozyskania na obiekt rekreacyjny. Mamy z budżetu miasta zabezpieczone środki na tą część sportową. Jeżeli mówimy o niedoszacowaniu, a chyba rzeczywiście tak jest, to było powodem, dla którego wyłoniony w pierwszej turze przetargu wykonawca wycofał się, to dotyczy to nie części sportowej, tylko części rekreacyjnej. No w tej chwili są prowadzone dość intensywne działania, żeby jak najszybciej móc przystąpić do ponownego przetargu, aby ograniczyć tą ilość problemów, które spowodowały, że pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty. No i pozostaje mieć nadzieję, że ta procedura zakończy się sukcesem. Również były przeprowadzone pewne zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu spółki. Jeżeli chodzi o błędy językowe w zaproszeniu na Mistrzostwa Europy w wioślarstwie, no to oczywiście ta sprawa będzie sprawdzona i tutaj mogę tylko przeprosić Państwa radnych i wszystkie osoby, które otrzymały zaproszenia z błędem, to oczywiście nie powinno się zdarzyć. Na pewno powodem tego nie była jakaś chęć zaoszczędzenia na osobie, która tłumaczyła te zaproszenia, ale oczywiście przepraszam. Pan radny Herbel Holz dopytywał się, jakie szkoły w tej chwili są budowane, jakie będą oddane do użytku w przyszłym roku. W tej chwili jesteśmy w trakcie procedury wyłaniania wykonawcy na budowę szkoły na Skrzeszynie. Tutaj pierwsze postępowanie zakończyło się niepowodzeniem. Ta procedura jest w tej chwili ponawiana. Po rozstrzygnięciu przetargu będę mógł precyzyjnie odpowiedzieć, kiedy ten obiekt będzie oddany do użytku. Również jesteśmy w trakcie procedury wyłaniania firmy wykonawczej na budowę przedszkola w rejonie ulicy Palacza. To jest to przedszkole, które budowane jest w zamian tego przedszkola, które spaliło się. I adaptowany na potrzeby przedszkola jest budynek dawnego liceum numer 15 na osiedlach Piątkowskich. To są w tej chwili największe inwestycje oświatowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pytania uzupełniające, rozumiem, pani radna Kwiatkowska. Bardzo proszę.
Ja tylko chciałam zwrócić uwagę, że w pytaniu dotyczącym akwaparku na Malcie ja pytałam o rozdzielenie tych dwóch inwestycji z uwagi na koszty utrzymania, a nie budowy tych obiektów. I pan prezydent odpowiadając mówił o tym, o czym wiemy, że pozyskano z budżetu centralnego dofinansowanie budowy obiektu sportowego. Natomiast pytałam o to w tym kontekście, że akwaparki, obiekty rekreacyjne utrzymują się same, zarabiają na siebie, na swoje utrzymanie i taki obiekt się zwraca po pewnym czasie. Natomiast same nie utrzymują się obiekty sportowe, które wymagają dofinansowania, bo nie są w stanie. I tutaj powiązanie tej inwestycji polega na założeniu, że obiekt rekreacyjny będzie finansował obiekt sportowy i to się nie dopina w odniesieniu do utrzymania. I to jest
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że pan...
Tak, uzupełnię w takim razie swoją odpowiedź również o ten element. Tutaj również nie ma tego problemu, ponieważ spółka, która będzie inwestorem, która jest inwestorem i ona nie musi uzyskać zwrotu z samej inwestycji części sportowej, bo ta część jest sfinansowana ze środków budżetowych. Wystarczą środki na bieżące utrzymanie. Prowadzone zajęcia, również finansowana przez miasto nauka pływania w szkołach podstawowych, którą sukcesywnie prowadzimy, powoduje, że baseny do nauki pływania, do zajęć sportowych mają na tyle duże obłożenie, że bieżące utrzymanie jest całkowicie zabezpieczone. Zwrot inwestycji będzie dotyczył części rekreacyjnej i tam to oczywiście musi być ta część dochodowa i tam jest pytanie, czy dla spółki pewien problem i dla firm wykonawczych, czy kwoty, które zostały przewidziane, są wystarczające. Natomiast część sportowa, tutaj tych zagrożeń nie ma.
Dziękuję bardzo. Proszę pana prezydenta Sępy.
A ja poproszę pana prezesa Tuligackiego o odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem MPK. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Pytanie dotyczące linii A, w zasadzie o przystanek po zmianach Piaśnicka, Rynek. Proszę państwa, ja już na tej sali przedstawiałem, jaką mamy procedurę dotyczącą zmiany układu linii tramwajowych, jak i autobusowych.
Ale panie prezesie, ja panu przerwę, bo pan radny życzy sobie informacji na piśmie, także proszę przejść do następnego pytania, tak? To z kolei pani radna Pałszek, a dotyczyło wynajmowania autobusów, kosztów z tym związanych.
Znaczy, proszę państwa, jeżeli wynajmujemy autobusy, to tylko mamy zysk, czyli nam ten, kto od nas wynajmuje, płaci. Pani radna pytała, ile autobusów wynajęliśmy? 12 sztuk, nie widzę, a jest 12 sztuk, jest 10 sztuk z roku 2005, 2 sztuki z roku 2006, wszystkie kupione ze środków własnych spółki, jedne za gotówkę z roku 2005, drugie z roku 2006 za kredyt. Do końca września te autobusy są wynajęte. Dziennie za te autobusy, za każdy autobus wynajmujący płaci nam 500 zł do 200 km, powyżej 200 km 2,5 zł za każdy przejechany kilometr. W sumie za miesiąc wynajęcia tych autobusów jest to 180 tysięcy i ewentualnie dodatkowa kwota za przejechany dodatkowo kilometr. To tyle na to pytanie. Później były pytania pana radnego Markowskiego i tutaj, bo ja słuchałem to przez internet, nie wiem, czy były też na piśmie, ale myślę, że mogę udzielić ustnie, tak? Wystarczy. Pierwsze dotyczy trasy przez Mozdrocha, pan dyrektor Szukała ZDM-u. Natomiast drugie dotyczy Mogileńskiej. Ja, proszę państwa, pani radny, jeszcze raz powtarzam, że wszystko jest zgodnie, cała procedura prowadzona zgodnie z prawem i Tutaj się pozwolę na tyle, na ile zrozumiałem to pytanie, odniosę do tego. Proszę Państwa, na ten rejon był przez Państwa wyzwolony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Do tego planu jako MPK zleciliśmy operat ochrony środowiska dotyczący zabezpieczenia mieszkańców. Jak Państwu wiadomo, ten plan nie został uchwalony. W związku z tym wystąpiliśmy o decyzję inwestycji celu publicznego, opierając się na koncepcji do tej decyzji wynikającej z pierwotnego operatu ochrony środowiska. Kiedy wystąpiliśmy o decyzję, nastąpiła blokada ze strony mieszkańców, mimo zmiany kilku koncepcji dotyczących przede wszystkim ekranów i oddalenia tych ekranów od ulicy Mokileńskiej. W związku z tym ustaliliśmy z Wydziałem Urbanistyki, że jeszcze przed decyzją inwestycji lokalizacji celu publicznego wystąpimy o raport oddziaływania na środowisko, który tak czy tak powinien być zrobiony na etapie przed pozwoleniem na budowę, aby rzeczywiście mieszkańcom pokazać, że my chcemy chronić tą część, czy tą stronę zajezdni przed, właściwie mieszkańców przed zajezdnią, a zarazem mieć dokument stanowiący do wydania decyzji inwestycji celu publicznego. Myślę, że to jest odpowiedź na pytanie, że działamy zgodnie z prawem. Przyspieszyliśmy tylko decyzję, raport oddziaływania na środowisko. Zmieniamy te nazwy, w związku z tym dlatego mi się to dało. Jeszcze miałem chyba jedno pytanie, tak? Aha, płynność ruchu, a spadek ilości pasażerów. Szanowni Państwo, 240 milionów pasażerów to jest wielkość przewieziona w roku 1999 do 195 w roku 2006. Ten spadek od 1999 roku rzeczywiście następował. Mniej więcej od roku 2003 nastąpiła stabilizacja ilości przewożonych pasażerów w ilości około 200 milionów rocznie. Analizowaliśmy, z jakiego tytułu nastąpił spadek ilości przewożonych pasażerów. Na pewno jest to w komunikacji autobusowej pogorszenie jej funkcjonowania ze względu na zatłoczenie miasta, ale również i wprowadzenie biletu imiennego, wprowadzenie biletu 30-dniowego, jak i również wprowadzenie przez pewien okres w zasadzie w strefie nie było opłaty, później ta opłata zmniejszona czy regulowana do jakiegoś tam poziomu określonego przez państwo. Proszę Państwa, dzisiaj komunikacja tramwajowa praktycznie korzysta z tego, co zostało zapisane w polityce transportowej, czyli dla niej priorytetu. Jest przebudowanych szereg skrzyżowań, gdzie jest bezwzględny priorytet dla komunikacji tramwajowej. Są oczywiście jeszcze priorytety, powiedziałbym, w cudzysłowie starego typu, gdzie w oczekiwanym, przyspieszonym tempie, tak jak na tych nowoczesnych skrzyżowaniach, komunikacja tramwajowa nie może korzystać. Myślę, że takim dowodem na przyspieszenie komunikacji tramwajowej jest ulica Grunwaldzka, gdzie to również i Państwo z drugiej strony interpelują, czy nie można przyspieszyć ruchu samochodowego. A ja mówię nie, a wręcz opóźnić ruch samochodowy. Dzisiaj na tej sali również padało takie pytanie, czy nie można przywrócić strzałki. Ja mówię nie, a wręcz wstawić więcej świateł czerwonych dla samochodów. Wtedy mieszkańcy przesiądą się na komunikację zbiorową. Gorzej, proszę Państwa, ta perspektywa wygląda w autobusach, ponieważ brak jest wydzielonej, czy w zasadzie jest brak przestrzeni na najbardziej zatłoczonych ulicach dla wydzielonych pasów dla komunikacji autobusowej. To tyle w tym temacie. O ile dobrze sobie odnotowałem to wszystkie pytania, tak?
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pytanie uzupełniające, tak? Pan radny Przemek Markowski.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezesie. W sprawie Mogileńskiej, tu jest mowa w tym piśmie do mieszkańców o zawieszeniu postępowania, czyli nie można było po prostu tego raportu sporządzić wcześniej, czy naprawdę trzeba poczekać na interwencję mieszkańców, żeby taki raport sporządzać. I druga kwestia, jeżeli chodzi o tą płynność tego ruchu, no naprawdę na śródce czy na ratajach tramwaje czekają czasem naprawdę długo, żeby wjechać na rondo czy na inne skrzyżowania, na przykład na Kurnickiej. Także mi się wydaje, że można coś zrobić takiego, żeby jednak usprawnić ruch, szczególnie tramwaju. Dziękuję. Czy można coś zrobić w tym zakresie? Coś więcej?
Panie Przewodniczący, jeżeli można do pierwszego pytania, jeżeli chodzi o Mogileńską.
Proszę bardzo.
Prawo określa, że raport oddziaływania na środowisko robimy przed pozwoleniem na budowę. I taką szliśmy ścieżką. Najpierw decyzja inwestycji celu publicznego, wydanie pozytywnej decyzji dla spółki, później wszystkie czynności związane z projektem i raportem oddziaływania na środowisko. Skoro mieszkańcy zaczęli oponować już na etapie decyzji inwestycji celu publicznego, w związku z tym zdecydowaliśmy się przyspieszyć raport na oddziaływania na środowisko, wykonać jeszcze przed decyzją inwestycji celu publicznego, ale tylko wówczas, że nie będziemy musieli go ponawiać jeszcze raz przed pozwoleniem na budowę. Stąd, proszę pana, panie radny, zawieszenie tej procedury, ponieważ inaczej ta procedura skończyłaby się umorzeniem postępowania. Ja nie bardzo mogę się z panem radnym zgodzić, że jest znaczne opóźnienie funkcjonowania komunikacji w rejonie Ronda Śródka. Jeżeli jest to opóźnienie, to oczywiście przyjmuję, że to jest błąd motorniczego. I tu bym prosił o taką, powiedziałbym twardą, pełną informację, że to jest wagon, godzina i wtedy wyciągnąć konsekwencje, ponieważ, proszę państwa, system sterowania na Rondzie Śródka jest jednym z najbardziej nowoczesnych w Poznaniu. Oczywiście nie może być takiej sytuacji, oczywiście państwo może mają inne wyobrażenie, natomiast nie może być takiej sytuacji, że jest bezwzględny priorytet na drugiej ramie dla tramwaju, bo wtedy się całkowicie zakorkuje to skrzyżowanie. Nie może tramwaj wjeżdżający natychmiast w tym samym momencie opuszczać skrzyżowania, ponieważ wtedy kompletnie będzie zablokowany ruch w tym momencie samochodowy, a będą tylko tramwaje jeździły. Także na Śródce jest priorytet dla tramwaju, oczywiście, ale musimy wziąć pod uwagę, że jest to również druga rama. Myślę, że tutaj też w tym temacie może się wypowiedzieć dyrektor Szukała. Natomiast, proszę państwa, rzeczywiście Rondo Rataje jest stary system sterowania, jak i stary system zwrotny. To rondo jest do przebudowy. Możemy to tylko uzyskać wówczas, kiedy przebudujemy również układ torowy.
Dziękuję bardzo. Proszę, panie dyrektorze, jeszcze nie odchodzić od mikrofonu. Pani radna Pałuszyk, również rozumiem uzupełniające pytanie.
Jeszcze jedno, panie dyrektorze, pytanie, przepraszam, panie prezesie. Ja się jeszcze pytałam, czy te autobusy jeździły po naszych drogach poznańskich, czy od razu jako nowe były skierowane do wynajmu. I swoją drogą, tak już dodatkowo, jeszcze gdybym mógł pan powiedzieć, jaki był koszt jednego autobusu, żeby sprawdzić, jak to się zwraca, ten wynajem, jak jest korzystny. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, jeżeli autobusy, pani radna, zostały zakupione w 2005 i 2006 roku, to jeździły po mieście Poznaniu, bo od tego czasu nie stały na zajezdni, tylko funkcjonowały w mieście Poznaniu, bo te autobusy są wypożyczone w sierpniu na miesiąc tylko wrzesień, czyli praktycznie trochę więcej niż jeden miesiąc. Natomiast o koszty ja mogę to powiedzieć w ten sposób, że dzienna amortyzacja plus ubezpieczenie, ponieważ my wynajmujemy sam autobus, paliwo, dodatkowe ubezpieczenie autokasko, prowadzący pojazd, obsługa tego pojazdu codzienna należy do tego, kto wynajął te autobusy. Dzienna amortyzacja autobusu plus koszty ubezpieczenia po naszej stronie, czyli to jest 365, około 365 zł, czyli 500 zł, 150 zł dziennie zarabiamy na jednym autobusie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, bardzo proszę.
Poproszę teraz pana dyrektora Szukały o udzielenie odpowiedzi na pytania.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Może rozpocznę po kolei od pytania pana radnego Majszyckiego odnośnie ścieżek rowerowych w rejonie Starego Browaru. Mamy uzgodnione, że ta odpowiedź kompleksowa odnośnie istniejących, planowanych w tym rejonie zostanie udzielona na piśmie. Natomiast dzisiaj padło szereg pytań odnośnie funkcjonowania nowej trasy tramwajowej przez Mozorocha, odnośnie działania sygnalizacji świetlnej. Te pytania zadał pan radny Wiśniewski, pan radny Chińc oraz pan radny Markowski. I proszę państwa, ja proponuję, moi specjaliści szeroko odpowiedzą na piśmie, bo w tych pytaniach zawiera się tak. Najpierw, że tramwaj ma przejechać płynnie, Nie ma być sygnalizacji dla przejść dla pieszych. Nie, dlaczego sygnalizacja przy wież Bięcicach tak długo trzyma samochody, kolejka się tworzy na Mozrochach? No proszę Państwa, jeżeli spojrzymy wstecz, że to na wniosek Państwa radnych, tutaj pytania były odnośnie, dlaczego pieszy tak długo czeka na przejściu dla pieszych, na jednej z ulic głównych miasta Poznania, że należy tam i tam wybudować sygnalizację, to naprawdę zagadnienie jest tutaj bardzo trudne, w związku z tym kompleksowa odpowiedź wszystkim Państwu radnym na temat linii tramwajowej, gdzie cały czas są prowadzone obserwacje w funkcjonowaniu tych systemów sterowania, na piśmie zostaną udzielone. Odnośnie drzew na ulicy Wieniawskiego, tu już Pan Prezydent Frankiewicz udzielił odpowiedzi, ja tylko dopowiem, że w miejscu starych 12 kasztanowców są posadzone już nowe drzewa. Tamte drzewa były suche, miały wszelkie decyzje zezwalające na wycięcie. Odnośnie oznakowania 3,5 tony na osiedlu Zodiak, padło takie pytanie. Tam z chwilą powierzenia zarządowi dróg, to są drogi wewnętrzne, została wprowadzona strefa zamieszkania, znaki zostały zdjęte. Będziemy obserwować, wprowadzimy te znaki z tym jednym, że wprowadzenie znaku ograniczonego tonażu w przypadku realizacji jakichś inwestycji budowlanych, to ten wykonawca i tak występuje o możliwość wjazdu ciężkim samochodem na budowę. Takie wówczas zobowiązany wystąpić do nas o zgodę na budowę. Był jeszcze temat oznakowania ulic. System nazewnictwa ulic. Pani radna Kretkowska zadawała. Ten temat jest w trakcie przetargu, jeśli chodzi o nazewnictwo ulic. Liczymy na to, że dokumentacja związana z nowym oznakowaniem, jeśli chodzi o nazwy ulic całego miasta, zostanie do połowy przyszłego roku opracowana. Natomiast jeśli chodzi o sprawę numerów, przetarg dotyczy tylko Śródmieścia, Poznania i też powinny być w tym samym terminie opracowane. To już są chyba wszystkie pytania.
Dziękuję bardzo. Pytania, tak, uzupełniające. Kolega Sławomir Chin, bardzo proszę, panie radny.
Panie dyrektorze, to ja dopytam, jeżeli chodzi o owo osiedle Zodiak, w tym kontekście, że jeżeli tak naprawdę sytuacja w ten sposób wygląda, że z tego, co nie wiadomo, pozwolenia na budowę tam w okolicach ulicy Lwa nie ma, natomiast dokonuje się wóz owych materiałów budowlanych i to rzeczywiście tonaż jest potężny z tych ciężarówek, które tam się przetaczają przez owo osiedle, zapytuję, czy jeżeli jest obligowany ktoś taki do wystąpienia, to czy panu wiadomo, czy ktoś taki w ogóle się zgłosił do pana wydziału, czy do zarządu dróg miejskich z prośbą o takowe pozwolenie? Czy na dzień dzisiejszy coś takiego zaistniało, czy wóz ten dokonuje się w pełni w sposób nieuprawniony i nielegalny?
No trudno mi odpowiedzieć tak z pamięci, ale wszelkie zgody wydawane są na piśmie. Jest to do sprawdzenia.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Markowski, bardzo proszę.
Panie dyrektorze, czy wskazujecie prezydentowi na potrzebę zachowania zielonych strzałek i czy sugerujecie mu, aby lobbował przed ministrem transportu, żeby jednak te strzałki zachować?
No dzisiaj takie padło tutaj na tej sali. Nie było takich działań dotychczas ze strony zarządu dróg.
A czy są planowane takie działania, panie
No
dyrektorze?
Nie, no dzisiaj padło, będziemy rozmawiać na ten temat.
A, rozumiem, czy trzeba sygnału radnego Lejka, żeby po prostu zielone strzałki Poznania były. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, proszę bardzo.
Bardzo proszę, może czy jest pan Paweł Łukaszewski z PINB-u? Nie ma. To może ja odpowiem, ponieważ pani radna Aldona Szlagowska pytała o kontrolę PINB-u dotyczącą placu gier i zabaw. szczegółowy protokół z tej kontroli jest oczywiście do dyspozycji, jeśli pani radna ma ochotę, udostępnimy w każdej chwili. Z tego protokołu no jakby wynikają wszystkie skutki również, czy konsekwencje, które zostały wszczęte i podjęte. Ta kontrola miała charakter przede wszystkim taki sygnalizacyjny. Już w toku trwania tej kontroli usunięto szereg uchybień, które stwierdzono, a te uchybienia głównie dotyczyły bezpieczeństwa korzystania z urządzeń małej architektury, które na tych placach są zlokalizowane. Ona z całą pewnością nie dotyczyła tylko poprawności dokumentacyjnej. Ona wykazała, ta kontrola, zresztą zrobiliśmy specjalną konferencję prasową, by o tym powiedzieć kilka, nie wiem, w ubiegłym tygodniu, któregoś dnia. Ona stwierdzała no, jakby pewną niefrasobliwość dokumentacyjną w zakresie dokumentacji. Na przykład kontrole obiektów były dokonywane przez wewnętrzne komisje, w skład których wchodziły osoby no, absolutnie nieuprawnione do tego, by wypowiadać się o stanie bezpieczeństwa tych obiektów małej architektury. Oczywiście wszyscy zarządcy tych nieruchomości, na których zlokalizowane są place gier i zabaw, zostali zobowiązani do wyeliminowania stwierdzonych usterek i uchybień. Ponieważ to była pierwsza kompleksowa kontrola tego rodzaju w mieście, nie nakładaliśmy w trakcie, nie były nakładane kary w trakcie tych czynności kontrolnych, ale w przypadku rekontroli i stwierdzenia, iż nie wykonano zaleconych czynności pokontrolnych, oczywiście takie sankcje, jeśli zostaną stwierdzone uchybienia, będą wyciągnięte. No w tej chwili w efekcie tych działań zakładamy, że w zdecydowanej większości tych obiektów stan bezpieczeństwa jest wystarczający czy też satysfakcjonujący, a już sam fakt, iż zarządcy nieruchomości jakby zostali pouczeni, wyedukowani w tym zakresie, no ma też niebagatelne znaczenie. A powiadam, szczegółowy raport jest w PINWie i on w każdej chwili jest oczywiście do wglądu i do udostępnienia. Widzę, że pani radna chciała zadać pytanie.
Tak, ale jeszcze pan Markowski się zgłaszał w poprzedniej sprawie o uzupełniające pytanie.
Dokładnie tak. Najważniejsze pytanie, panie przewodniczący. Panie dyrektorze, ja mam jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno pytanie dotyczące tych słynnych 90 km dróg, które zostały w Poznaniu w ostatnich 22 miesiącach wybudowanych bądź zmodernizowanych, jeżeli mógłbym ewentualnie uzyskać.
Ja nie słuchałem tej wypowiedzi, mi trudno się ustosunkować.
Nie rozumiem, zadałem pytanie nie, w tej sprawie no, i nie uzyskałem odpowiedzi.
Nie, no ja nie wiem, co mówił pan Tusk. Bo pan Tusk, pan mówił, powiedział 90, nie znam szczegółowych wypowiedzi.
No panie dyrektorze, to ja mam konkretne pytanie, czy w Poznaniu w ostatnich 22 miesiącach wybudowało się bądź zmodernizowało w jakiś znaczący sposób 90 km dróg?
No ale to z pamięci na piśmie się ustosunkuje.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani radna Szlagowska.
Panie prezydencie, oczywiście chwalebne jest przeprowadzenie kontroli w tym zakresie. I z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, natomiast dla nas, mieszkańców Poznania, szczególnie istotne jest, czy my mamy takie place, które są w stanie zagrażającym bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci uczestniczących w zabawach na tych placach. I oczywiście choćby jeden jest dla nas zagrożeniem, więc nam zależy na takiej sytuacji, gdzie będziemy mogli spokojnie spać, ponieważ ani jeden plac zabaw nie stanowi zagrożenia. I powiedziała, mam nadzieję, że jesienią tego roku będziemy mogli sobie tak powiedzieć, po przeprowadzonych dalszych proceduralnych czynnościach. Dziękuję bardzo.
A pytanie uzupełniające?
To było odwrotem, panie przewodniczący.
Przypominam państwu radnym, że nad udzielonymi odpowiedziami nie prowadzi się dyskusji. Radnemu, który składał zapytanie, przysługuje tylko możliwość zadania pytania uzupełniającego, kiedy wypowiedź czy odpowiedź jest niesatysfakcjonująca. Proszę panie prezydencie o kolejną odpowiedź.
Dalej dwoje radnych, a mianowicie pani radna Katarzyna Kretkowska, nawiązując do interpelacji, kontynuowała wątek związany z masztem telefonii komórkowej na Morawsku i również pan radny, chyba zaraz tu mam zapisać, pan radny Przemysław Markowski również w tej sprawie zadał pytanie. Ponieważ ja też jestem zainteresowany tą procedurą, zlecę szczegółową kontrolę. Nie chciałbym odpowiadać pochopnie i powierzchownie i udzielimy Państwu radnym odpowiedzi szczegółowej na pismo. Biorąc pod uwagę wagę sprawy, myślę, że to jest najbardziej właściwa forma. Dalej prosiłbym może Panią Dyrektor, tak, prosiłbym Panią Dyrektor Dybowską o udzielenie odpowiedzi dotyczącej kwestii żłobków.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, odnosząc się do stanowiska Komisji Zdrowia z marca ubiegłego roku, która wnosiła o to, aby utworzyć dodatkowe miejsca w żłobkach, pragnę poinformować, iż na przestrzeni minionego roku uruchomiliśmy dodatkowo 101 miejsc, co oznacza wzrost o około 12,5% w stosunku do poprzedniej sytuacji. Aktualnie mamy zapisanych 1032 dzieci na 916 miejsc, przy czym przypomnę, że zakładamy zawsze 20% wzrost liczby zapisanych w stosunku do miejsc planowych, dlatego już rotacja i absencja w tych placówkach jest bardzo duża. Chciałabym również zwrócić uwagę na to, iż w bieżącym roku planujemy, w przyszłym roku, w 2008, planujemy uruchomienie ewentualnie kolejnych 40 miejsc w dwóch filiach, które do tej pory funkcjonują. I chciałabym również zwrócić uwagę na to, iż rok 2007 jest właściwie ostatnim rokiem przewidywanego dodatniego przyrostu naturalnego. Od 2008 roku będzie już zdecydowany spadek. Znowuż będzie, przewiduje się ujemny przyrost naturalny przez kilka, właściwie do, aż do roku 2030. Aktualnie oczekuję, właściwie według stanu na dzień 17 września bieżącego roku zapisanych dodatkowo było 170 dzieci, ale w tej liczbie pojawiają się znowuż zapisy do kilku placówek równocześnie, także ostatecznie przewidujemy, iż do końca października będą nam znane ewentualne potrzeby w zakresie brakujących miejsc na rok najbliższy. Planujemy również, czy pracujemy już właściwie w tej chwili nad centralną rejestracją do placówek, o których mówię, w tym celu, aby uniknąć właśnie nadgorliwości rodziców w zapisywaniu dzieci do kilku placówek równocześnie. Chcę również poinformować, iż 30 miejsc zajmowanych jest przez dzieci zamieszkałe w gminach ościennych. Jest to ewentualnie też nasza rezerwa, gdyby sytuacja bardzo nabrzmiewała. To tyle, jeśli Pani Radna życzy.
Dziękuję. Jest jakieś pytanie uzupełniające właśnie, widzę.
Pani dyrektor odpowiadając, powiedziała przed chwilą, że Państwo wiecie, że od roku 2008 skończy się ten przyrost, który jest w tej chwili notowany w żłobkach i skończy się problem braku miejsc. Na jakiej podstawie Państwo wiecie, że w roku 2008 i później nie będzie więcej dzieci chętnych do żłobków? Przecież tego nikt nie wie, bo dzieci do żłobków zapisywane są od 3 miesięcy do drugiego roku życia. Na jakiej podstawie Państwo wiecie, że w przyszłym roku ludzie nie będą mieli dzieci? Bo nawet ci rodzice tego jeszcze nie wiedzą, że będą mieli dzieci w przyszłym roku, przynajmniej po marcu roku 2008. Więc na jakiej podstawie, czy Państwo monitoring w domach prowadzicie, w sypialniach?
Pozwólmy odpowiedzieć.
Ja nie powiedziałam, że nie przewidujemy zwiększonego zapotrzebowania na te miejsca, tylko że spodziewamy się, iż po tych dwóch latach, bo w ostatnich dwóch latach było tylko zwiększone zapotrzebowanie na te placówki. Jeżeli powiedziałam, że 12% zwiększyliśmy miejsca, a przyrost naturalny nam będzie ujemny, to na pewno tych dzieci będzie mniej. Natomiast oddzielnym problemem jest kwestia rodziców, którzy zapisują dzieci przedwcześnie. Jest wiele osób takich, co do których wiemy, bo kierowniczki rozmawiają z rodzicami, że dziecko ma dopiero miesiąc. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie czy zostanie zakwalifikowany przez lekarza do tego rodzaju placówki, a rodzice już przedwcześnie jak gdyby planują te zapisy. My nie odrzucamy tych rodziców, dlatego ta liczba 170 miejsc, na które jest zapotrzebowanie, brzmi rzeczywiście niepokojąco, ale po doświadczeniach ubiegłego roku wiemy, iż ta liczba spadła nam po okresie września, października i kolejnych miesięcy do właściwie kilkudziesięciu miejsc i to też nie takich, które były wymagane natychmiast. Ja szczegółowo opiszę pani radnej tą sytuację na piśmie, bo też robiłam analizę, jak wygląda rotacja. Dzieci na przykład średnio przebywają 4 miesiące w roku i właściwie okazuje się, że nie kwalifikują się do tej placówki i to jest taki sztucznie jak gdyby stworzony problem. Przynajmniej w ostatnich minionych 2 latach.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze pytanie do ZKZL-u. Bardzo proszę pana dyrektora Puszczykowskiego. Dotyczyło problemów z wykupem jednego z mieszkań.
Tak. Chodzi o wykup mieszkania przy ulicy Jastrzębskiego, 52, Jastrzębskiego 11, gdzie została wstrzymana sprzedaż. Jest to budynek wspólnoty mieszkaniowej, że sprzedaż mieszkań została wstrzymana aż do czasu opracowania kartoteki poinwentaryzacyjnej tego budynku. Niestety w czasie inwentaryzacji stwierdziliśmy, że 2 lokale komunalne są lokalami niesamodzielnymi w rozumieniu przepisów. W związku z powyższym należało podjąć działania zmierzające do zmiany struktury tych lokali tak, aby można było uznać ich samodzielność, a tym samym można było opracować kartotekę, ustalić prawidłowe udziały wszystkich lokali wyodrębnionych, tak aby można było rzeczywiście bez dalszych błędów, nie powielać starych błędów, uruchomić sprzedaż. I w tym przypadku właśnie taka sytuacja zaistniała, że wniosek złożony był we wrześniu, zresztą mieszkanie wcześniej było wynajęte w sierpniu po zamianie, po przeniesieniu się z Alei Marcinkowskiego. Tutaj pracownica, która prowadzi ten temat, rzeczywiście nie dopełniła obowiązku powiadomienia pisemnego, aczkolwiek na swoje usprawiedliwienie zaprezentowała mi notatki służbowe z rozmów telefonicznych, jakie przeprowadzała zarówno w styczniu, jak i w maju z zainteresowanymi i szczegółowo informowała nawet o bieżącej, że tak powiem, procedurze, jaka trwa w związku z tą regulacją, o której wspomniałem na początku. A w czerwcu i we wrześniu informowaliśmy szczegółowo pisemnie. Także bardzo proszę uspokoić Państwa kaczmarków, na pewno swój lokal kupią i w żadnym przypadku nie można mówić o tym, że są czy będą oszukani. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak, pytanie uzupełniające.
W takim razie chciałam zapytać mniej więcej, kiedy będą mogli kupić, bo niestety to, czy ktoś kupi dzisiaj lokal, czy kupi go za rok, wiąże się z tym, że ten lokal po prostu będzie drożej kosztował.
Jestem najoględniej mogę powiedzieć, że prawdopodobnie już w tym roku nie uda się przeprowadzić sprzedaży tego mieszkania, ale podejrzewam, że w pierwszym kwartale, najpóźniej w drugim kwartale przyszłego roku. Natomiast jeśli chodzi o te ceny, to wszyscy obserwujemy rynek i wiemy, że te ceny rzeczywiście bardzo wysoko poszły w ostatnim roku, ale no w tej chwili się ustabilizowały i nawet jakieś tendencje spadkowe są. No na pocieszenie można powiedzieć, że ustawodawca też zmienił ustawę o gospodarce nieruchomościami, gdzie po zmianie będą bonifikaty również do gruntu, także przy wykupie gruntu. W związku z tym no trudno mówić, czy ten stan, jaki spotkał Państwa kaczmarków, jest dla nich korzystny czy niekorzystny. Na pewno nie będą oszukani. Dziękuję.
Dziękuję.
Pytanie pani radnej Magdaleny Pałszek dotyczące przeznaczenia środków, które wpłyną z ewentualnej sprzedaży Marcelina. No, zgodnie z zasadą jednolitości budżetów, środki stanowiące dochody budżetowe, dochody własne nie są pieniędzmi jakby od początku znaczonymi, w związku z tym one trafiają jakby do wspólnego budżetu i one będą służyły no, przede wszystkim zrównoważeniu naszego budżetu.
a przypomnę, że w przychodach corocznych zawsze prognozujemy pewne kwoty związane z dochodami z tytułu sprzedaży nieruchomości miejskich i tak miało miejsce również w tym przypadku. Dalej pan radny Foligowski, dwa pytania dotyczące z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, może pana komendanta Łowickiego poproszę. Dotyczy szkolnej i dotyczy możliwości zwiększenia patroli.
Ale jeszcze pani radna Pałuszek ma jakieś pytania uzupełniające.
Panie prezydencie, proszę mnie sprostować albo uszczegółowić, czy dobrze zrozumiałam. Czyli wynagrodzenie za tak zacne grunty pójdzie na łatanie naszego budżetu?
Nie na łatanie. Pani radna, powiedziałem, jedna z fundamentalnych zasad związanych z konstrukcją budżetu to jest tak zwana zasada jednolitości budżetu.
Oczywiście, panie prezydencie, dochod, ale mamy też inwestycje, mamy plany inwestycyjne, mamy WPI.
No i właśnie dlatego...
I to też jest de facto planowanie, tak? Znaczenie pieniędzy, więc... O truizmach nie mówmy, tylko o faktycznym moim pytaniu.
No nie, ale pani radna, no ale rozumiemy się chyba doskonale. W związku z tym te środki służą między innymi na te wszystkie cele, o których pani radna była uprzejma wspomnieć, w związku właśnie z zasadą równoważenia budżetu. No pokrywamy wydatki między innymi dochodami z tego źródła. Różnego rodzaju wydatki. Pokrywamy wydatki między innymi z dochodów własnych, elementem dochodów własnych jest sprzedaż nieruchomości. No i tak to wygląda. No to jest taka konstrukcja zawsze każdego budżetu, również budżetu gminy.
Dziękuję bardzo.
Proszę pana komendanta Łowickiego, tak?
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Do ochrony i spokoju szkół codziennie wyznaczam 50 funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Na początku roku szkolnego skierowałem fotoradary przed szkoły, które stały kilka dni w godzinach rannych i popołudniowych i zaznaczam, tylko przy dwóch szkołach, podkreślam, dwie szkoły były, gdzie kierowcy nagminnie łamali przepisy, inaczej mówiąc, przekraczali prędkość tam wyznaczoną. Były rekontrole i były to już tylko pojedyncze przypadki. Natomiast pozostałe wszystkie patrole w służbie prewencyjnej mają obowiązek zwracać szczególną uwagę na szkoły. A dodatkowo powtarzam, codziennie 50 funkcjonariuszy ochrania szkoły. Ulica Szkolna, tak, ulic w Poznaniu jest około 3000. Na każdej ulicy samochody źle parkują, w większości. Na ulicach jest takie kaleidoskopie. Dziś minuta samochody stoją, następnych nie. Szkolna jest tą jedną z ulic. Równoległa Wrocławska. Identyczna sytuacja jest. Tam są wyznaczone parkowanie poziome do krawędzi jezdni, natomiast parkują ukośnie. My nawet zwracaliśmy się do Zarządu Dróg Miejskich, żeby to zaakceptować, ponieważ jest więcej miejsc, gdzie samochodów parkuje. Zarząd Dróg Miejskich na to nie wyraził zgody. Zwracamy na to uwagę. Są dziesiątki mandatów na ulicy Szkolnej i Wrocławskiej. Zaznaczam, nie mogę mieć codziennie na każdej ulicy funkcjonariuszy. Natomiast funkcjonariusze przejeżdżające tamtędy reagują. Reagują, czy to przez mandaty, czy to przez wezwania, czy to przez ostrzeżenia, przez żółte kartki. Ale zaznaczam, to jest tak w kalidoskopie. Dziś, znaczy o pierwszej, o 13 nie ma, natomiast o drugiej już będzie samochód stał. Zwracam na to uwagę.
Dziękuję.
Możliwości oddziaływania na funkcjonowanie Policji Państwowej, no one są, że tak powiem, prawnie dość ograniczone, natomiast faktycznie oczywiście no nie uchylamy się od kontaktów, od próśb, sugestii tego typu działań, natomiast oczywiście żadnych rozwiązań o charakterze tak zwanym władczym podejmować nie możemy, bo nie jesteśmy do tego uprawnieni. Natomiast niewątpliwie warto co roku przy budżecie z policją rozmawiać również o zadaniach, które chcielibyśmy, by były wykonywane na terenie miasta.
I jeszcze zdaje się pominięto pytanie pana radnego Foligowskiego.
Przepraszam, nie doczytałem.
Proszę bardzo, panie radny.
jedno pytanie jeszcze, panie prezydencie, znaczy na jedno prosiłem odpowiedź pisemną, to się zgadza, natomiast jeszcze pytałem o los tych baraków,
no, tak, które... Tak, rzeczywiście, ulica Działkowa,
tak
trzy
jest,
baraki.
Dokładnie. To też poproszę pisemnie, jeżeli
bardzo,
to będzie
bardzo
możliwe.
Proszę, bo nie bardzo
dziękuję.
Potrafię dzisiaj, dobrze.
Ponieważ wyczerpaliśmy ten punkt, jest godzina 14.11, 12, ogłaszam przerwę do godziny 15.15.